Dzień dobry. Nasze opowieści o pochówkach w starożytnym Egipcie zdają się nie mieć końca, podobnie jak żywot wieczny według pradawnych wierzeń. Wiemy już co nieco o sferze duchowej, o czynnościach, jakie wykonywano przy, że się tak wyrażę, produkowaniu mumii. Znane nam są grobowce i najważniejsze piramidy, jednak czy nawet największa z nich była w stanie uchronić skrywane przez nią skarby przed rabusiami? Co zastąpiło majestatyczne piramidy i co zawierały księgi umarłych? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez świat. Czas wielkich piramid skończył się z tak zwanym starym państwem, co jednak nie oznacza, że piramidy przestały powstawać. Były jednak mniejsze, tańsze, a co za tym idzie, jak potwierdzi każdy, kto mieszkał kiedyś w nowym budownictwie dłużej niż tydzień, gorszej jakości. Cięcie kosztów na materiałach, czyli na przykład budowanie nie z kamienia, a z cegły mułowej, oblicowanej wapieniem, sprawiło, że konstrukcje szybko się niszczyły. Jednak coś za coś, bo wyraźnie budżet zaoszczędzony na elewacji pompowano w nowoczesne, jak na tamte czasy, systemy zabezpieczeń przed rabusiami, wychodząc z założenia, że w sumie ważniejszy wieczny spokój niż doczesny szpan. Jakiego rodzaju były to zabezpieczenia? Na przykład wejście i same komory grobowe umieszczano w miejscach, których nie każdy się spodziewał. Zmyłki kontynuowano też wewnątrz, budowano ślepe korytarze albo takie, których kontynuacja była ukryta w stropie. Czasem zdarzało się też, że umieszczano pułapki mające wystraszyć albo pozbawić życia nieproszonych gości, więc to nie jedynie filmowe wymysły. Chociaż wiadomo, że takich rzeczy jak w Klątwie Doliny Węży nie było. Kto nie wie o co chodzi, ten niech nie żałuje i broń Boże nie ogląda tego najgorszego polskiego filmu. Okej, prawie najgorszego, bo jeszcze był ten Ogólczasie. Okej, dość dygresji o mizernych filmach. Czy te zabezpieczenia w piramidach okazały się skuteczne? A gdzie tam? Ludzka pomysłowość połączona z chciwością potrafią pokonać nawet największe trudności i większość z tych miejsc została skutecznie wyczyszczona z bogactw już długie setki lat temu. Z czasem zaczęto zarzucać ideę piramidy jako grobowca, bo ani to tanie w produkcji, ani jak się okazuje bezpieczne dla zwłok. To też w okresie nowego państwa zaczęła się moda na pochówki wkutych w skałach grobach. Najpopularniejsze miejsce pochówków tego typu powstało w okolicach Teb, czyli nowej stolicy. Nie bez przyczyny ta nekropolia, czyli zbiorowisko grobów, nazwana została Doliną Królów. Złożono tam około 60 władców, a ich żony pochowano, no nie, nie obok. Czemu? Nie wiem i w sumie boję się dociekać. Tak czy inaczej, czy w tych skalnych grobach było bezpiecznie? A gdzie tam, hieny cmentarne działały w najlepsze, a legendarny grób Tutanchamona zachował się nienaruszony tylko dlatego, że przez lata wywożono na niego gruz. Już zresztą kiedyś o tym wspominałem. Warto jednak zatrzymać się jeszcze na moment w czasach, jak na topie były te skalne groby, bo to jest też okres, jak zaczęto wznosić bardzo okazałe miejsca związane z obrządkiem grzebalnym, ale nie będące grobowcami. Na przykład świątynia królowej Hatszepsut, która wygląda, jakby ją projektowano na początku XX wieku naszej ery, ale też tak zwane groby symboliczne. To była kolejna forma zmyłki wymierzona w cmentarnych rabusiów. Otóż taki grób stawał pusty w Dolinie Królów tylko dla formalności, a tak na serio, to władcę chowano na przykład w kompletnie innej części, nawet nie miasta, a kraju. W sumie był to chyba najlepszy sposób, żeby uchronić się przed złodziejaszkami, jednak nie gwarantowało to absolutnie wiecznego życia. Bez amuletów i zaklęć nie było na to szans. Jak pewnie większość wie albo pamięta z jednego z naszych poprzednich spotkań, dusza po śmierci miała do przebycia bardzo niebezpieczną drogę, usianą potworami i innymi przeszkodami. Na szczęście z pomocą przyszli kapłani i stworzyli taki przewodnik po zaświatach, składających się z modlitw i zaklęć. Takie teksty w zestawie z amuletami tworzyły podstawowy zestaw przetrwania w zaświatach. W starym państwie nazywano je tekstami piramid i umieszczano wewnątrz królewskich grobowców. W późniejszym okresie, kiedy łaskawie uznano, że na życie wieczne to w sumie każdy ma szansę, teksty te nazwano Księgą Umarłych i albo umieszczano je na grobowcach, albo umieszczano taki zwój w trumnie. Czy to wszystko? Absolutnie nie, ponieważ starożytni Egipcjanie wierzyli w to, że dusza może nie jest materialna, ale ma takie same potrzeby jak ciało, na czele z tym, że robi się głodna. To też trzeba było zapewnić duszy pożywienie. Na początku w grobowcu ustawiano więc prawdziwe jedzenie, jednak nikt nie miał złudzeń, że prędzej czy później nic z niego nie zostanie. I to nie dlatego, że dusza wszystko zje, a dlatego, że się po prostu zepsuje. To też uznano, że wystarczy umieszczać wizerunki, na przykład chleba, a dusza w razie czego je sobie zmaterializuje specjalnym zaklęciem. W grobowcach władców były też bardzo specyficzne rodzaje zabezpieczeń, ale już nie przed złodziejami, a przed komplikacjami w zaświatach, bo nawet mimo najdokładniejszego zabezpieczenia ciało mogło ulec rozkładowi i wtedy nici z wiecznego życia? Nie do końca, bo umieszczano takie ciała zastępcze, czyli po prostu posągi, do których w razie czego dusza mogłaby się przenieść. Heffren bał się tego chyba szczególnie mocno, bo w jego grobowcu znaleziono aż 23 zastępcze kawalerki dla duszy. Możni ówczesnego świata szli do krainy wiecznego szczęścia w towarzystwie zaklętych w figurki Uszepti, czyli pomocników. Po co? Abo tak się składało, że po śmierci bóg Ozyrys mógł zlecić umarłemu pracę na roli, a przecież faraon sam robił nie będzie, nawet u boga, to też zabierał ze sobą ekipę podwykonawców. Wszystkie te elementy składają się na niesamowitą egipską sztukę grobową. Warto zdać sobie sprawę, że to właśnie dzięki niej tyle wiemy o tych niesamowitych czasach. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.